Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Arek Postar. Szanowny panie redaktorze, Polska powinna obawiać się wygranej AfD w Niemczech, czy wręcz przeciwnie? Czy na scenie politycznej jest miejsce dla dwóch Donaldów? Mam taką zagwozdkę i dylemat. Czy antypatriotyczną postawą jest myśl o tym, że amerykański Donald przepędzi Wehrmachtowego z Polski wraz z towarzyszem Bodnarem i Kornelukiem? No, to dwa pytania są. Odpowiadam po kolei na pierwsze. No, pewne obawy Polska może mieć. Pewne obawy Polska może mieć. Nie tylko dlatego, że, bo to ja bym tutaj się opierał na tym, co powiedział Elon Musk, że tylko AfD może uratować Niemcy. Co on przez to rozumie, to ja nie wiem, bo on mi się nie zwierza, ale brzmi to niepokojąco. Brzmi to niepokojąco, że na przykład administracja Donalda Trumpa może tutaj sprzyjać alternatywie dla Niemiec. A jeżeli, bo to taka deklaracja Ilona Muska o czymś chyba świadczy, ale jeżeli sprzyjać może alternatywie dla Niemiec, no to dla Polski to nie są bardzo dobre, bo to może to sprzyjanie może przybrać postać z amerykańskiej zgody na dokończenie procesu zjednoczenia Niemiec. No to wtedy już poważną mamy zagwozdkę. No i na to drugie pytanie. Jest to możliwe, przepędzenie Wehrmachtowego z Polski z towarzyszem Bodnarem i Kornelukiem, ale Polska może powinna, czy polscy dygnitarze powinni wykazać w tym kierunku jakąś inicjatywę. Ja wielokrotnie przestrzegałem przed tym, żeby traktować Donalda Trumpa jako prezydenta Polski, który się będzie troszczył o polski interes państwowy. On już raz pokazał, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie Polski. I że jeżeli może kosztem polskiego interesu załatwić sobie jakiś tam problem w Ameryce, to on to bez wahania zrobi. Mam na myśli podpisanie ustawy 447. Bo co? Bo właśnie władze polskie się zachowywały tak, jakby ich ta sprawa wcale nie obchodziła. Więc wtedy, no takie są tego skutki. Mr. Granda 82, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Pisze: Szanowny panie Stanisławie, proszę mi wybaczyć, dlaczego prawica zawsze musi być w Polsce w piwnicy? Wszystko wskazuje na to, że pozytywne rokowania co do tego, iż Konfederacja będzie w niedalekiej przyszłości przynajmniej języczkiem uwagi i bez jej poparcia nikt rządu nie otworzy, nikt rządu nie utworzy i dzięki temu będzie można zakontraktować właściwe ustawy, właśnie szlak trafia. Przecież, żeby w tym systemie politycznym podjąć próbę deregulacji, uproszczenia i obniżenia podatków, przewietrzenia, zaczadzenia klimatycznego, wysłania batalionów urzędniczych do jakiejś pożytecznej pracy i tak dalej, to trzeba zdobyć odpowiednią ilość mandatów poselskich. Inaczej się nie da. Ale żeby te 15-20% głosów zdobyć, to trzeba puścić oko w stronę centrum, co nie oznacza rezygnacji ze swoich postulatów. Tak po prostu w tym systemie trzeba rozgrywać nieświadomego wyborcę. Tymczasem słyszę, że pan Grzegorz Braun, którego notabene bardzo cenię, jest namawiany, a może już został namówiony do startu w wyborach prezydenckich. Albo Konfederacja skręca w stronę centrum, albo za mało radykalna i tak dalej. Będzie to oznaczało po 5% dla Brauna i Mentzena, a w dalszej kolejności rozpad Konfederacji na te dwie frakcje, z których żadna nie przekroczy progu wyborczego. I wrócimy do ideowego, a jakże pomrukiwania pod dywanem na poziomie 3% na wieki wieków, tak jak z poprzednimi projektami JKM. No przecież już było tak blisko i w imię czego to niszczyć? Proszę mnie wyprowadzić z błędu i tym samym oddalić moje utrapienie, że to co powyżej nie stanie się rzeczywistością. Pozdrawiam. No nie wiem, czy to się stanie rzeczywistością, czy nie. Przekonamy się o tym w ciągu najbliższych 2 tygodni. Jeżeli pan Grzegorz Braun zgłosi swoją kandydaturę na wybory prezydenckie, no to może być tak, jak pan mówi, że Konfederacja się rozpadnie, ale może się nie rozpadnie. Pierwsza tura wyborów prezydenckich to jest konkurs piękności. A jeśli na przykład by tak było, że no dzisiaj w tej chwili sondaże dają panu Mentzenowi 3. miejsce, tam chyba na poziomie 13% hakiem. No to nawet jeśli byśmy to podzielili przez 2, to tam około 7% na każdego by przypadało, to można w zamian za poparcie, można się targować z, na przykład z Prawem i Sprawiedliwością, czy no nie wiem, z kim by się Konfederacja chciała targować, czy z Volksdeutsche Partei, czy z PiS-em w sprawie poparcia kandydata, bo wygląda na to, że każdy kandydat w drugiej turze będzie potrzebował czyjegoś poparcia, więc to wcale jedno drugiemu tak nie zaprzecza. Natomiast ja zawsze byłem taki sceptyczny, bo co to znaczy? Co to znaczy, że puszczanie oka w stronę centrum nie oznacza rezygnacji ze swoich postulatów? No, oznacza chyba trochę. Oznacza, bo jeżeli na przykład pierwotnym postulatem Konfederacji była likwidacja podatku dochodowego, no to teraz jak się puszcza oko w stronę centrum, to już tego no, trzeba o tym zapomnieć. Więc no, zawsze w polityce to jest tak, że trzeba jakieś oka puszczać, byle tylko, nie, żeby to tylko nie weszło w nauk. Ale oczywiście może tak być, jak pan się obawia. Tym bardziej, że no cóż, W moim przekonaniu Konfederacja była wypadkiem przy pracy. To znaczy stare kiejkuty zaspały, w BND ktoś tam zaspał i pojawiło się na polskiej scenie politycznej coś, co nie miało prawa się pojawić. Co więcej, zaczęło wykazywać cechy trwałości. No to jak zaczęło wykazywać cechy trwałości, to zapadła decyzja o neutralizowaniu. Takim stopniowym, bo to za Stalina to by po prostu 9 gramów wołowiu w potylicę i po krzyku i dół z wapnem. Ale teraz są inne czasy i teraz taki delikatny, powolny proces neutralizowania i to puszczanie oka w kierunku centrum, to jest właśnie, ja to traktuję jako, no bo jeżeli ktoś chce przekonać tych niezdecydowanych, jak tu pan trochę z takim lekceważeniem o tych wyborcach mówi, tych niezdecydowanych chce przekonać, no to powinien go przekonywać do własnego programu, a nie do cudzego. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. TP 81-22. Szanowny panie redaktorze, od ponad 20 lat mieszkam poza Polską. Zanim wyjechałem, był pan moim ulubionym publicystą i znów pana odkryłem. Z łaski swojej niech pan wymieni 10 książek, które miały na pana największy wpływ. No trochę mi pan zabił tu ćwieka, wie pan, bo to musiałbym wymieniać takie książki, których pan by dzisiaj nie chciał czytać. Ale ja je czytałem na przykład w dzieciństwie, jak byłem, no miałem, nie wiem, 9-10 lat i te książki wywarły na mnie duży wpływ. Mam na myśli książki Juliusza Verna. 2 lata wakacji i 15-letni kapitan. Te książki wywarły na mnie duży wpływ, bo to no, o czym te książki były? O dzielności. O dzielności. Tak, no i to wywarło na mnie duży wpływ. To mi szalenie imponowało. Ci chłopcy, ten 15-letni kapitan, szalenie mi to imponowało i to mnie tak, Indianie tak mnie nie ekscytowali, jak właśnie te książki. Następną taką książką, która wywarła na mnie duży wpływ, ale to już w późniejszych latach, jak już byłem dorosłym człowiekiem, młodym człowiekiem, ale dorosłym, to była książka Konrada Lorenza, Tak zwane zło. Tak zwane zło. To jest książka, Konrad Lorenz był zoologiem takim, on badał zwierzęta. I Tak zwane zło to jest książka o agresji wewnątrzgatunkowej, która przez wielu ludzi jest uważana za zło w postaci czystej, agresja wewnątrzgatunkowa. Tymczasem Konrad Lorenz dowodzi tam, i to w sposób przekonujący, przynajmniej mnie przekonał, że bez tego tak zwanego zła, bez agresji wewnątrzgatunkowej, nie byłyby możliwe uczucia wyższe, takie jak przyjaźń i miłość. To ta książka wywarła duży wpływ na mój światopogląd. Co więcej, jakie następne książki? No, takie historyczne eseje, publicystyka historyczna właściwie Stanisława Cata-Mackiewicza. Był bal, Europa in flagranti, Zielone oczy, takie książki. No i twórczość Józefa Mackiewicza, jeśli chodzi o beletrystykę. A jeśli chodzi o takie książki naukowe, popularno-naukowe, zacznę od popularno-naukowych, to Heumara von Dietfurta. Dzieci wszechświata, nie tylko z tego świata jesteśmy. Na początku był wodór. To on był w latach chyba 70. takim, no moim zdaniem, utalentowanym popularyzatorem nauki i bardzo wiele zawdzięczam lekturze tych jego książek. No i wreszcie profesora Tadeusza Zielińskiego. Bo on był najwybitniejszym w okresie międzywojennym znawcą antyku. Takie książki jak Grecja niepodległa, Rzeczpospolita Rzymska i Cesarstwo Rzymskie. No i Feliksa Konecznego o wielości cywilizacji. To takie książki bym panu tu polecił. Piotr Duk, wspierający kanał. Szanowny panie Stanisławie, w okresie świątecznej nirwany nasza resortowa stokrotka w pożegnalnym felietonie w Judenracie oceniła wejście do zakonu dominikanów jako przekroczenie granic. Jak pan myśli, co to się stało, że się na coś takiego odważyła? Oraz czy fakt, iż ten nalot nastąpił, gdy już każdy wiedział, że pan Romanowski jest na Węgrzech i przeszukanie to było wręcz upokarzające, to czy nie uważa pan, że to początek skrajnie antyklerykalnego kursu waginetu? No, to muszę powiedzieć, że tutaj Judenrat chyba coś tu maczał palce w tym, bo zanim jeszcze do samego tego najścia na klasztor przewielebnych ojców dominikanów, to wrócę za chwilę, ale zanim jeszcze to nastąpiło, to pan Wojciech Czuchnowski, jestem przekonany, że był inspirowany przez tajne służby. Na 100% jestem przekonany, no bo późniejsze wypadki o tym świadczą, że pan Romanowski ukrywa się w jakimś klasztorze. Napisał to w żydowskiej gazecie dla Polaków. Judenrat maczać musiał palce w tym i widocznie resortowa stokrotka o tym wiedziała. Przypuszczam, że resortowa stokrotka, bo ona też ma swoje, że tak powiem, liaison ze służbami, ze starymi Kiejkuty. Resortowa stokrotka o tym wiedziała i tylko no, była zdegustowana dwiema okolicznościami. Po pierwsze, że to przeszukanie w klasztorze przewielebnych ojców dominikanów nastąpiło właśnie już wtedy, kiedy wszyscy wiedzieli nie tylko o tym, że pan Romanowski jest na Węgrzech, ale że rząd węgierski udzielił mu azylu. A tam szukała ta policja przez 2 godziny i fotografowała i tego. A w dodatku, jak się okazało, to pomyłka była z tym klasztorem dominikanów. Bo tam niedaleko jest, oprócz klasztoru przewielebnych ojców dominikanów na Starym Mieście w Lublinie, to jest niedaleko klasztor znienawidzonych ojców redemptorystów. I to tam miało być to przeszukanie. Po prostu policja się pomyliła i prokuratura się pomyliła. Widać, jaki burdel tam u pana Korneluka, tego z czarnym podniebieniem panuje. No więc to tak wyglądało. Nic dziwnego, że to nasze nawet resortową stokrotkę, takie safandulstwo, takie dziadostwo mogło zdenerwować. A już i drugie pytanie pan Piotr Duk kieruje do mnie. Jak już jesteśmy przy zakonie dominikanów, to jak pan ocenia działalność ojca Pawła Górzyńskiego z Łodzi? No ojczyk Paweł Górzyński, ja go uważam za to bardzo postępowy ojczyk jest. Ja nie wiem, czy on wierzy w Boga, ale w postęp to na pewno wierzy. W związku z tym, no ale to Dominikanie tak dokazują. Dominikanie tak dokazują. Ja czasami no tak zirytowany jestem tymi wszystkimi, tym postępactwem w kościele. No i to, a tu w Dominikanie pod tym, a oto jezuici chyba nie dają się wyprzedzić nawet Dominikanom. Jakub Kuśmierczak. Witam mistrza ciętej riposty. Panie Stanisławie, komunistyczne władze Chin zlikwidowały w Chinach biedę, a demokratyczna Europa do niej doprowadza swoimi ładami. Jak to jest możliwe, że komunistyczny relikt historii zamordyzm pokonał progresywną demokrację wolność? Socjalizm równy podział biedy, a kapitalizm nierówny podział bogactwa. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. No, w Chinach rządzi rzeczywiście partia komunistyczna. Tyle tylko, że partia komunistyczna w Chinach pod wpływem Deng Xiaopinga odstąpiła od budowy komunizmu, bo tam komunizm to próbował budować Mao Zedong. A Deng Xiaoping dokonał zwrotu o 180 stopni. Tam takie hasło mu przyświecało, że nieważne, czy kot jest czarny, czy biały, ważne jest, żeby łapał myszy. I nic takiego się nie dzieje w Chinach, co nie miałoby precedensu historycznego. Otóż na przykład Rosja była państwem autorytarnym. O tak jak Chiny, pod tam władzą partii komunistycznej formalnie, Ale kapitalizm miał się w Rosji świetnie. W XIX wieku i na początku XX. Kapitalizm miał się w Rosji świetnie. Ja pamiętam taką moje zdziwienie, kiedy przeczytałem taką książkę, która wydana została u nas w drugim obiegu w latach 80. Książkę Michaela Nowaka pod tytułem Duch demokratycznego kapitalizmu. I tam przeczytałem, że w tej książce taki zdumiewający pogląd, że kapitalizm może rozwijać się tylko w warunkach demokratycznych. No przecież to nieprawda. Jest mnóstwo historycznych przykładów, że kapitalizm rozwijał się w warunkach niedemokratycznych. O, właśnie Rosja jest znakomitym przykładem. Od Aleksandra II aż do Mikołaja II kapitalizm w Rosji rozwijał się bardzo dynamicznie. I to w warunkach braku demokracji politycznej. Demokracja polityczna tylko no nie miała wpływu na to specjalnie, ale ani też nie przyspieszała tego rozwoju kapitalizmu w Rosji. Tak, i kiedy w 89 roku Michael Nowak, autor tej książki, przyjechał do Polski, tak się złożyło, że uczestniczyłem w kolacji z jego udziałem. No i natychmiast go o to zapytałem, bo to mi nie dawało spokoju, bo bardzo ceniłem Michaela Nowaka. To był, znaczy był, on chyba żyje jeszcze, taki filozof, ale jednocześnie ekonomista. To jest rzadkie połączenie, bo filozofowie przeważnie tylko są filozofami, a tu jeszcze ten był ekonomistą. No więc tak, i on mi powiedział coś takiego, że zrozumiałem, że on jest nie tyle filozofem, co jest Amerykaninem. Bo on uważa za demokrację, to co on uważał za demokrację, to jest zespół instytucji służących wolności, bo on przez demokrację rozumiał co? Gwarancje dla własności prywatnej, stabilne prawo, niskie podatki, wymiar sprawiedliwości, takie niezależne sądownictwo. No to nie tylko w demokracji. No w demokracji to jest najmniej prawdopodobne, że coś takiego wystąpi. Przecież większość, tyrania większości natychmiast takie rzeczy kasuje, żeby tutaj przeprowadzać jakieś swoje eksperymenty. Natomiast w systemie autorytarnym to jest bardziej prawdopodobne. No i wtedy już się mi to wyjaśniło. Otóż w Chinach właśnie tak jest, że Chiny są państwem autorytarnym, nie totalitarnym, autorytarnym. I kapitalizm się znakomicie tam rozwija. No, wystarczy tam pojechać, a nawet niekoniecznie pojechać, wystarczy no zobaczyć na przestrzeni kilkudziesięciu lat, 30 paru lat, jak dynamiczny rozwój, to zresztą jest taka przestroga, jak byłem w Indochinach, no to tam zwiedzałem między innymi Muzeum Opium w Tajlandii. Bardzo ciekawe muzeum, tam wszystko o opium. I między innymi było tam taki duża część ekspozycji, traktowała o wojnach opiumowych. I tam było wyeksponowane takie upokorzenie Azji przez Europę. Wtedy zrozumiałem, że azjatycka konkurencja z Zachodem będzie pozbawiona wszelkiej staroświeckiej reverencji. Jak obejrzałem sobie tę ekspozycję i wyeksponowanie tego upokorzenia Azji przez Europę, to zrozumiałem, że ta konkurencja będzie pozbawiona wszelkiej staroświeckiej reverencji. No i właśnie tutaj, a jeszcze w dodatku, Europa jest w mocy wariatów. W mocy wariatów, którzy swoje doktrynerskie jakieś fantasmagorie usiłują wprowadzać w życie i doprowadzą gospodarkę europejską do zapaści. Także przydałby się tutaj jakiś generał Pinochet czy Deng Xiaoping, który by tych wariatów rozpędził, nawet przy pomocy, że tak powiem, tych czołgów na placu Tiananmen. David Records. Co pan sądzi o Mateuszu Piskorskim, kontrowersyjnym polityku, który był związany z samoobroną? Podobno chłop deklaruje się jako komunista. Ja nie wiem, ja nie obserwuję działalności pana Mateusza Piskorskiego. On był podejrzewany o to, że jest ruskim szpiegiem, że jest ruskim agentem i o ile pamiętam, przesiedział się około 3 lat w areszcie wydobywczym. Za każdym razem tam niezawisłe sądy posłusznie na życzenie bezpieki mu ten areszt wydobywczy przedłużały. No ale okazało się, że nic mu nie udowodniono i trzeba go było wypuścić. No więc, a co teraz pan Piskorski robi, to nie wiem. Pani Justyna Trzopek, wspierająca kanał. No dziękuję bardzo za wspieranie kanału. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzisiaj jedno pytanie. Kim jest pan redaktor Mazurek? Z jednej strony atakował i manipulował w niewybredny sposób wypowiedziami Bosaka w jednym z dawniejszych wywiadów. Z drugiej zaś strony zdaje się być od pewnego czasu bardziej antyrządowy. Krytykuje Tuska, Lewicę, Zielone Łady i Nowackie. No i te jego urodziny. Mam z nim zagwozdkę. Jaką ma pan teorię? No mam teorię taką, że punkt siedzenia determinuje punkt widzenia. Dopóki pan redaktor Mazurek był w Radiu RMF, no to tam piętnował Krzysztofa Bosaka i tak dalej, zgodnie z linią programową tej stacji, a jak się przesiadł do kanału Zero, no to już z innego klucza ćwierka, także taką, to ja nie mam zagwozdki, to nie on jeden taki jest, to bardzo powszechna postawa wśród dziennikarzy naszych. Pozdrawiam pana serdecznie, oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku. Oby niezawisłe sądy i prześladowczynie raczyły zająć się czymś bardziej pożytecznym, albo się na amen przeziębić. No nie, aż tak złych intencji wobec mojej prześladowczyni to nie mam. A tu no, niezawisłe sądy, ten miecz Damoklesa nade mną wisi. Mam nadzieję, dziękuję bardzo pani za te życzenia. Ja również życzę pani i wszystkim widzom wszelkiej pomyślności w nowym roku, żebyśmy żyli w czasach ciekawych, ale nie za bardzo.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.